GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu o potworach z szafy. Jest to medium towarzyszące cyklowi pokazów filmowych w Plamie GAK we wrześniu, październiku i listopadzie. Ja nazywam się Marcin Zwolan i jestem koordynatorem tego cyklu. W tym podcaście będę rozmawiał zarówno z osobami robiącymi drag, jak i tymi, które tworzą performanse wpisujące się w szeroko pojętą sztukę queerową. Dzisiaj siedzę w studio z pomadką Teresą. Cześć, pomadka!
Cześć wszystkim! Dzień dobry, słuchacze!
Ja chciałem się ciebie zapytać na sam początek. Mm-hmm. Kim jest Nadia Auerman i dlaczego jest dla ciebie ważna?
Nadia Auerman, o mój Boże, przecież to była najlepsza modelka lat 90. bym powiedział. Mm-hmm. Mugler i tak dalej, ten złota zbroja, która była w jego pokazie, to jest ona w niej. No więc to była zawsze jakaś taka ikona albo twarz, no nie? Lat 90. na pewno, wybiegów. Tylko szybko straciła karierę, znaczy nie straciła, szybko ją ukróciła sama dla własnego zdrowia psychicznego, co uważam też za stosowne. Pewnie pijesz do mojego opisu na Instagramie. You can call me a man as long as you put Nadia Auer in front of it. Myślę, że gdyby miała inne nazwisko, to by jej nie było w tym opisie.
Okej.
Okay. To po prostu ładny punchline był, ale...
Czyli to nie jest jedyna ikona mody z lat 90., która
jest istotna. Istotna. Wiesz co, może były bardziej na samym początku, jak zaczynałem drag. Teraz to jest chyba trochę już się trochę rozmywa.
Bo właśnie sama pomadka znalazła się na samym początku w świecie mody i tak w sumie bezpośrednio.
Wbiegłem tam, tak skoczyłem sobie ładnie. Ale to wszystko było kwestią przypadku, jak sam fakt robienia dragu, czy mnie bycia w samej Warszawie, wyprowadzki ze Śląska, no nie?
Jak byłaś na Śląsku, to już to zainteresowanie dragiem gdzieś kiełkowało?
Tak. Tak, no, tańczyło się na dywanie w pokoju. I kiedy wychodził wtedy akurat sezon 7, pamiętam, Drag Race'u i zawsze, jakoś z tyłu głowy zawsze się miało. No czy miało? Chyba trochę sobie wymanifestowałem to, co robiłem, chociaż jakkolwiek źle to nie brzmi. Miałem wrażenie, że ja będę robić drag i że któregoś dnia po prostu pojawię się na tej scenie i chyba tak, no chyba, no tak się stało.
Zaczynałaś w sumie od stylizacji bardzo właśnie wybiegowych, rozkładówkowych, że ten makijaż był taki bardziej minimalistyczny, bym powiedział. Taki...
to było golenie brwi i pójście tak. Na imprezę, tak? Na ściankę, w domu makaron z serem. No, to jest to. To była kwestia chyba bardziej tego, że ja też nie mam żadnego backgroundu, jeżeli chodzi o ani o make-up, ani o jak teraz robię maski na przykład. To wszystko to jest to, co miałem zawsze przed sobą na biurku. Więc co wyszło, to było. Kropka. To jest moje motto. Nie myśleć za wiele. Kropka. I wyjść. I to jest najlepsza lekcja, jaka może być. Musi mieć jakiś motor, musi być jakieś działanie, no nie? Deadline na przykład, co jest, och, kocham deadline.
Chciałem się też odnieść do tego, jak miałaś pierwszą styczność z polską sceną drag. W Warszawie było tak.
Nie.
Już wcześniej.
Na Śląsku.
Już na Śląsku.
Ja na Śląsku w klubie Milk. To ja było, jak otworzyli go na Chorzowie. I o Jezu, jako słodzinko, jeszcze miałem takie śmieszne włosy na żelik. Włosy na żelik z 2,50. Tak, była tam draguska i trzymała jakiegoś typa na smyczy. I pamiętam, że ja byłem oczarowany tą sytuacją. Ale pamiętam naszą konwersję była taka, że byłem taki, błagam, ucz mnie tej sztuki, ale ten typ na smyczu powiedział, sztuki, ha, 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 i stwierdziłem, oho, przestraszyłem się, pojechałem do domu. To była moja pierwsza styczność, jeżeli chodzi o drag. Później jakoś nie chodziłem na show. Później stwierdziłem, że sam zacznę i był bal u Bożeny, któryś z pierwszych. I co zabawne, wczoraj jak występowałem u was, to mam marynarkę ze swojego debiutu, ze swojego pierwszego razu właśnie na tym balu u Bożeny. I kiedy to było? 6-7 lat temu? Pomalowałem się na niebiesko od góry do dołu, był jakiś koncert, był jakiś pomysł. Się urodził, a później są zdjęcia, śpię nieprzytomny w domu na fotelu i tylko takie niebieskie nogi mi wystają zza fotela.
Mówisz tutaj o scenie balowej.
Nie było takich przestrzeni, jakie są teraz. Znaczy na pewno były, ale były to przestrzenie na zasadzie galeria. Były to przestrzenie prowadzone przez Kim Lee i przez te wszystkie weteranki, które wtedy istniały. Przestrzeń zaczęła się otwierać dopiero tak queerowo bardziej niż dragowo, myślę właśnie z balami. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tam wtedy to zrzeszało naprawdę mały klik osób i można było poznać wszystkie. Pamiętam, że stała tam przed klubem, bo to się działo na Jasnej. Adelon z jakimiś innymi draguskami. Pozdrawiam. I byłem bardzo zestresowany. W ogóle nie, to jest bardzo onieśmielające jest. Nadal jestem onieśmielony przez większość lasek. No, jest to bardzo takie wow doświadczenie. Więc ja dosłownie niebieski tak zestresowany, że kurde, spod spódnicy dosłownie to niebieskie mi zjeżdżało ze stresu z nóg. No ale to było super. I wtedy poznałem jedną osobę, która mnie przedstawiła, Ani Rubik. Wtedy zrobiliśmy razem sekset i to tak wszystko... Lubię powtarzać, że wszystko nie dzieje się bez przyczyny, bo życie mi to udowadnia. No i co? I później był ten sekset, Anka, rozmowa na YouTubie o samoakceptacji. Samoakceptacja poszła, no i jakoś to poszło. Bardzo chciałem robić sesje zdjęciowe, bo widziałem, że lubię to robić. Wtedy też pracowałem z niektórymi stylistami. Przez to, że pracowałem jako asystent, poznawałem fotografów, fotografowie poznawali mnie, poznawałem make-upistki Iza Kućmarowska, którą uwielbiam. Dała mi od siebie bardzo dużo makijażu. Jedna zębatka napędzała drugą i nagle się stworzyła z tego machina i nagle stworzyła się pomadka Teresa.
Okej.
Okay. Warszawa mnie zmieniła, po prostu to ona mnie zbudowała. Jakby się tak przejechać po każdej dzielnicy w Warszawie, można dosłownie z każdej zabrać jakąś rzecz, która siedzi u kogoś na chacie i zbudować mnie od 0, od 1 do 1, wiesz co.
Okej, okay, a jakie są standardowe elementy, które muszą się znaleźć w stylizacji pomadki?
W stylizacji pomadki? No teraz nie wybrano sobie pomadki bez lateksu, bez paragonu z Castoramy. Myślałem, że bez gorsetu, ale ostatnio mi pęk i cały czas czekam na nowy i w sumie daję radę. I bez Vinted. Nie ma lepszego projektanta niż Vinted. W Warszawie uważam, nie ma nic bardziej inspirującego niż Vintedzianki.
A jak zaczynałaś, to mówisz, że onieśmielały cię inne draguski.
Nadal onieśmielają.
A scena cię onieśmielała?
Ja na scenie nie byłem przez przynajmniej 4 lata mojej kariery. Nie występowałem na scenie, bardziej chciałem sfokusować i otworzyć mainstreamowe media na drag. Mhm. Połączyć to w jakiś fajny sposób, że byłem androgeniczny, każdy mi wymawiał, że o, jaka alienka, jaka coś tam, więc mówię, dobra, idę z tym, idę z nurtem, jestem alienka, ale okazało się, że po prostu jestem, kurde, jakimś nerdem, który sobie lubi lepić na chacie jakieś rzeczy, wiesz co chodzi, też mi folię aluminiową 6 godzin i z czymś wyjdę. Jak wtedy to było super. Teraz myślę, że bez sceny nie byłoby pomadki. Scena jest mi bardzo potrzebna i scena to jest moje miejsce. I na pewno lepiej się w tym odnajduję niż w świecie, w którym próbowałem przeczesać jakąś drogę, tak? Mojżesza zrobić tak zwanego.
Tak.
No. Mojżesz to jest, jak się okazuje, naszym slangu. Czyli moim i twoim tylko i wyłącznie. Ej, zróbcie Mojżesza pod sceną, nie? A oni co? No chodzi o to, żeby się rozsunąć przed sceną, żeby draguska mogła sobie zejść. Bo uważam, że interakcja na bridge'a jest bardzo fajna, bo w sumie już nie wiadomo, co zrobić, jak szpagatu nie potrafisz. Ile można tuptać po tej, wiesz, 2x2?
Kiedy się pojawiła pierwsza maska i czy tam było jakieś powiązanie ze sceną, z wychodzeniem na scenę już? Czy te maski też się pojawiały jakby w kontekście sesji i jakby promowania dragu w mainstreamie?
Maski pojawiły się już, jak już się pojawiłem na scenie, bez jeszcze używania lateksu i bez jeszcze tworzenia jakiegoś trola na twarzy. Stało się to jakoś samoistnie. Najpierw nie było masek, najpierw były części. Były usta, były policzki, które notabene gdzieś jeszcze mi latają po chacie. Myślę, że to była po prostu kwestia rozwoju.
Tak.
Że coraz większe schodki, nie? Twarz już mi się nudziła, make-up nigdy nie był moją rzeczą. Przed maskami byłem beauty queen. Że myślałem jednak o tym, żeby być undergroundowym, ale jednak gdzieś tam, żeby brow on flick, prawda? Ale później to już mi się znudziło. Teraz myślę, że te maski powodują, że mam też zdrową relację z dragiem. Teraz czuję się chyba najlepiej z tym i przy okazji ze sobą, bo drag troszkę otwiera cię na wiele pytań odnośnie twojej osoby, seksualności, kim jesteś. To dużo zmienia, no nie? Wystarczy sobie paznokcie przykleić, zobaczcie, jak ci się ręka
schowuje. Czyli tak, performance się pojawił jeszcze z pełną jakby mobilnością twarzy.
O, no tak, wszystkie nerwy działają sprawnie.
Jakie wtedy numery robiła pomadka?
No głupoty.
A, czy to
Airbag taki... Generation, Lolo Ferrari, pop ikona, popkulturowo amerykańska, która miała największy biust na świecie. Jest spekulacja, że zmarła poprzez uduszenie się przez sen, bo silikony były za duże. Więc dobrze przypomnieć jej imię, jak Nicole Smith. To wszystko zawsze bazowało na takiej popkulturze, tylko też na granicy. Lubię bazować na smutku, na wykorzystywaniu jednak jakiegoś potencjału lat 90. na przykład i tej garażowej i tak dalej muzyki, ale też fajnie czasem zrobić tego klauna, ale w dobrym stylu, w dobrym smaku.
Z tym się w ogóle kojarzy perfo pomadki. Wizualnie to jest jakby, szufladkując to, camp, ale stoją faktyczne emocje za tym.
No emocje muszą być na przykład przynajmniej w muzyce, jeżeli nie ma ich w twarzy.
No.
To tak, to jest odpowiednia mieszanka. Znaczy wychodzę też z założenia, żeby stworzyć na przykład muzykę pop, potrzeba geniuszu na poziomie rzeczywiście dobrej szkoły, dobrych umiejętności, dobrego talentu, ale jednocześnie zrzucenie pretensjonalności w tym wszystkim. Ja myślę, że dlaczego ja lubię ten drag swój, bo mam wrażenie, że to wszystko jest tym autentyczne, że to jest takie śląskie, to jest takie domowe, to pachnie koles, to pachnie taką, wiesz, kotletem, że to jest jednak takie niby wyniesione na jakieś szczyty, ale jednak jest to takie cozy, dla mnie przynajmniej jest, że w tej głupocie jest jakiś geniusz i ja się czuję mądrzejszy niż zwykle.
Też jakby interesuje, skąd się wzięły te maski z perspektywy kraftowania samego. To było próbowanie czegokolwiek, czy to były tutoriale, o co chodziło tam właściwie? Czy to było gdzieś podpatrzone na przykład?
Kiedyś na YouTubie pamiętam, ale to było zanim zrobiłem maskę, chyba jakoś podświadomie widziałem jakiś tutorial na Amandę Lepore, gdzie był właśnie wykorzystywany lateks. I któregoś dnia chyba się nudziłem, po prostu ten lateks zamówiłem. I zacząłem to robić i hiperfiksacja, ciach. Na nic mnie tak nie sfokusowało, jak robienie tego. I tak jest do teraz, że już robię, kurczę, te samoloty. I na 7 dni się zamykam i jest cudownie. Tańczę sobie, oglądam stary Project Runway, który rzucili 2 tygodnie temu na YouTube'a. Poniedziałek, 12 rano, włączam ten Project Runway, lepię sobie na swoim dywaniku, leję ten lateks i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
Okej.
Okay. To jest super, że się znalazło w ogóle jakąś swoją niszę, ale ona też przyszła do mnie. Myślę, że gdyby nie drag, nie to wszystko, co się działo przedtem, myślę, że to była droga do tego, żeby robić w końcu coś, co naprawdę mam zajawę.
Pojawiała się w wielu przestrzeniach, gdzie pokazuje się drag. Wiem już trochę, że jesteś fanką przestrzeni klubowych, pomimo tego, że no, brałaś udział w projektach, które były na przykład profilowane pod osoby neuroróżnorodne.
Tak. Wraz z wujem,
tak.
Z drag kingiem, który wykonuje świetną robotę na scenie i poza sceną, czego jestem dużym fanem, bo ja tego niestety nie potrafię.
Tak, tam jest dużo pracy kuratorskiej.
ABC tego, jak stworzyć wydarzenie i co robić, to wujo hands down jest jedną z lepszych osób. On się nie poddaje. Ja to kocham. Uwielbiam go. Duża inspiracja.
Chodzi mi o to właśnie przestrzenie klubowe, bo ta przestrzeń klubowa jakby nie jest do końca idealna. Mhm. Jest to hasło właśnie przebodźcowanie, które się gdzieś tam przewija. Ale ty chyba lubisz takie klimaty, co?
Klimaty klubów? Tak. Nieważne, jaki jest backstage, ważne, że tam jest dobre światło. Mhm. Nie, no kwestia tego, że kluby są przystosowane do dragu. A drag jest jakąś fantazją, jest jakąś odkleją i kluby dają ci przestrzeń do tego, żeby rzeczywiście to wyglądało dobrze. Teraz się dużo to zmieniło. Jest duży profesjonalizm. Kluby od lat dawały przestrzeń na ekspresję i kluby zawsze były miejscem, do których się szło. I to, co ja bardzo doceniam w klubach, szczególnie, umówmy się, jak się zaczęło robić drag w Polsce, to nie ze względu na jakąś karierę, nie ze względu na pieniądz, tylko ze względu na opłacenie kuratora albo przepracowanie jakichś traum. Więc to zawsze było dzikie. Teraz się zaczęło robić to profesjonalne, co jest super, ale bardzo lubię tą taką dzikość i surowość klubów. Pamiętam w Metropolis zawsze był, ja to nazywałem, jest apokalipsy, że ja byłem draguską, ktoś był z branży porno, byli tancerze i nie ma lepszych backstage, bo wszyscy pracujemy ciałem i wszyscy mamy, chociaż robimy zupełnie inne rzeczy, mamy jakieś dziwne połączenie wspólne i że bardzo lubię tą taką surowość tego wszystkiego i to jest piękno tego klubu właśnie. Takie połączenie tych wszystkich sił i tworzenia jakby nocnego życia, które jest takie, jakie jest, no nie? W sensie, że to właśnie my tworzymy. Rzeczywiście, klub to jest mój plac zabaw i lubię to. Czymś nowym jest dla mnie właśnie to, co na przykład teraz robimy z wujem i wraz z Funduszem dla Odmiany, co jest cudownym przedsięwzięciem, cudownym wydarzeniem rzeczywiście dla osób w spektrum, dla osób, dla których klub i bodźce, które on przynosi, mogą być czymś zdecydowanie przerażającym przynajmniej. Jestem w stanie dosłownie to zrozumieć i tworzymy nową przestrzeń. Teraz zrobiliśmy w Malatorium, które też bardzo polecam. Fajna galeria sztuki, wynajęta w kamienicy. I siedzisz tam na poduchach, jest miło, jest ciepło, zrobiliśmy urodziny, był tort, było mega śmiesznie, chociaż nikt z nas tak naprawdę nie miał wtedy urodzin, ale wszyscy mamy urodziny. I to są nowe przestrzenie, to są też nowe przestrzenie dla mnie. Właśnie bycie pozbawionym bodźców jest dla mnie nowym rodzajem przebodźcowania.
Okej. Okay.
Kiedy nie ma wielu bodźców, kiedy jest większa cisza, no to jest jednak większa trochę panika, no nie?
Tak.
Może właśnie brak tych bodźców. Jest dla mnie czymś bardziej panic mode, nie, nie że wpadam w panikę, ale że jest czymś totalnie, na czym muszę się skupić i pomyśleć trochę przed snem. Ja mam wrażenie też, że ludzie po COVID-zie nowe roczniki nie mają jakby kultury klubowej. Nie, że ona umiera, ale na pewno pewna autentyczność i znormalizowanie tego, że się chodzi do klubów, że w weekend się wychodzi, myślę, że teraz raczej się wychodzi w chmurze. Nie? W sensie, że ludzie wolą zostać. Albo jeżeli pójść na jakiś event, to żeby on też był jakiś kinda w warunkach domowych. Dużo ludzi jest łatwo przebodźcować w tych czasach, ale no nie dziwię się. Zanim się rozłożyłeś, zobaczyłem tyle rolek na temat świata, że już mam ochotę skończyć ten wywiad, wyjść i pójść spać i płakać.
A tobie dużo radości daje i popkultura, i referencje do popkultury, aha, nie?
Ale świadomie, nie
nawiązywanie. Świadomie. Czasami to jest właśnie w miarę świadome, bo na pewno gdzieś tam się przewijała Pamela Anderson i Żyleta.
Mm-hmm. Tank Girl.
Tank Girl.
Och, aż mam ciary, muszę sobie rewatcha za niego zrobić. Kocham Tank Girl. Mam egzemplarze komiksu.
Chodziło mi bardziej właśnie o nawiązywanie do konkretnych dekad, bo wczoraj były lata 80, ale najczęściej się przewijają jednak 90.
Tak. To jest chyba też duża kwestia, czego jestem bardzo wdzięczny mojej siostrze, która jest starsza ode mnie. I od dzieciaka siedziałem przed MTV. Daria, wszystkie Pimp My Ride, nie Pimp My Ride. The Girls Next Door, Kliczki Playboya, The Osbournes, oh, kurczę, no przecież to było cudownie. MTV wtedy to było złoto. Courtney Love, szalona, rzucająca kompaktem w Madonnę w trakcie MTV Awards. Mm-hmm. By the way, Madonna miała wtedy look na Ariana Grande. Miała wtedy ponytail, co jest dosyć ciekawym. Tak, ale to jest trochę świadomie i nieświadomie. Ja myślę, że w dużej mierze zawdzięczam też grom, kropka. Ja od dzieciaka byłem przyklejony do komputera, jak moja siostra nie grała w GTA Vice City, w Tomb Raider, w pierwsze Simsy. Tak później ja już grałem w wiele gier, gdzie tworzenie postaci, co było dla mnie bardzo ważne i potrafiłem tygodniami spędzić nad tym. Dosłownie, żeby postać wyglądała idealnie w cutscence, tyle razy, ile ja Dragon Age'a przeszedłem, pierwsze tutoriale, żeby wszystko się idealnie zgadzało, Mass Effecta, wszystkie mody, bla, 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 bla. Myślę, że to świadomie bądź nieświadomie po prostu przyniosłem na prawdziwe życie. Tworzę sylwetki. Ja bardziej skupiam się na tworzeniu sylwetek, tworzenia historii pod to, niż samych występów czy performance'u. Mnie jara sama kwestia tego craftingu tych postaci. Ja bardzo lubię łapać coś, esencję. Mhm. Na przykład nie przejdę jakiejś gry, na przykład jak Disco Elysium, które próbuję przejść już od 2 lat, ale mi wystarczyły pierwsze 2 godziny, żeby muzyka i soundtrack z gier, który akurat Sea Power zrobiło świetną robotę, było numer 1 w Spotify Wrap. Mhm. I bardzo lubię wciągać esencję czegoś, tworzyć własną narrację w głowie, a niekoniecznie iść z nurtem jakby z samego scenariusza gry. Widzę jakieś pewne rzeczy, wystarczy mi plakat i ja już złapię się jakiejś referencji. Serial mam, John Waters, no, jeden z ulubionych filmów. W ogóle kwestia rzucania kobiet w okolicy 40 lat jako main evil, jako złą postać w filmie, uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry kierunek.
To i też właśnie jak się patrzy na przykład na Żyleta albo Tank Girl, to są też w ogóle filmy, które były bardzo niezrozumiane wtedy, kiedy debiutowały. Były zazwyczaj obrzucane mięsem przez krytyków.
No oczywiście, że
i teraz
tak.
To wszystko jest jakby odzyskiwane. Jest jakby zauważana albo wartość kampowa, albo wartość polegająca na tym, że to jest po prostu dobre.
Znaczy, jest to jakieś, nie? To jest kamp.
Jakieś, w sensie, no tak.
Mnie zawsze bardziej fascynował fakt tego, jakim cudem dostali na to budżet. Mhm. Myślę, że bardziej z tej perspektywy, żeby trochę chillować i zrobić coś śmiesznego i dostać jeszcze właśnie na to. To jest dla mnie bardziej połączenie, że z jakiejś rozmowy musiały dojść do tego, żeby stworzyć coś naprawdę kampowego. I to jest dla mnie geniusz, to jest dla mnie piękne. Że rzeczywiście zrobienie czegoś też, co musi przynieść zysk, namówienie osób, na których liczą się liczby, a stworzyć coś takiego, to jest... Oh. To działa, to jest świetne. Pozbawione w ogóle pretensjonalności, jest po prostu autentyczne, wiadomo o co chodzi. Don't call me babe. Mm-hmm. I w gorsecie biega i niszczy, nie? Pamela. Świetna sprawa.
Te motywy heroin, science fiction, to jest jakiś twój naturalny kierunek, jeżeli chodzi o kino
science
gatunkowe?
Science fiction is no longer the future. Melania Trump, przepraszam, podobno roboty weszły do Białego Domu ostatnio.
Okej.
Czy to jest mój kierunek? Dużo lubię z horrorów, dużo lubię z komedii. Nic mnie tak nie jara jak czarny humor i absurd. Mhm. Kocham absurd. W jakikolwiek on jest gatunku, w jakikolwiek on się... To już nie jest ważne. Mhm. Naga broń, najlepsze komedie, jakie istnieją. Tak. Szklanką po łapkach. O mój Boże, jeszcze młoda Nicole Sheridan, czyli Idi jest gotowy na wszystko. No przecież złoto po prostu. Presley, ta żona Elvisa, tak? Tam grała. Anna Nicole Smith też tam grała. No, Leslie Nielsen, przecież to jest taki łeb do komedii. Nic mnie tak nie bawi jak dad jokes. Ja jestem raczej w tę stronę. I widzę w tym dużo geniuszu. Widzę w tym dużo jakiejś dojrzałości emocjonalnej, o dziwo. I no, widzę w tym coś.
A myślisz, że w ogóle da się wrócić do czegoś takiego? W sensie do tych filmów? Bo teraz osoby, które tworzyły kino, które kochasz, one jakby wracają. I te narracje, no bo też Naga Broń wróciła. Nie? I Naga Broń wróciła z Pamelą Anderson. Ja, żeby widziałeś? Było jeszcze. Tak, widziałem.
I co?
Byłem zaskoczony, że nawet mi się podobało.
Tak? Czy to wraca? Myślę, że bazowanie na nostalgii jest bardzo fajną rzeczą, ale nie wiem, cały ten duch i autentyczność brało się z czasów, które były w trakcie, kiedy one powstawały, nie? Filmy za komuny też były tak szczęśliwe, jak blok z szerokiej płyty, umówmy się. Fajnie, że wracamy, fajnie, że ludzie potrzebują, fajnie, że ludzie nie kupują tego, co jest im teraz proponowane, więc wracają, ale myślę, że ducha tam już nie ma.
Tak samo jak było 80s Revival przez chwilę.
Teraz wraca, w modzie przynajmniej widzę.
W modzie. Myślałem bardziej właśnie pod kątem narracji, pod kątem kina, jak tam była faza na Stranger Things i wszystko było jakby przesycone neonami, nie? Żeby nawiązywać, była muzyka elektro.
Kawiński pewnie.
Elektroniczna, tak, bardziej, tak. Nie? Ale widzę to też właśnie, nie wiem, że te nawiązania i właśnie powrót tych wszystkich er jest jakby możliwy do złapania przez drag. I ty trochę to robisz, nie?
Nie wiem, super.
I może właśnie cała koncepcja stworzenia masek, że te maski są po prostu takie, że jakby temat jest jasny. Masę. Bo to jest zazwyczaj przedmiot.
No, ale po prostu to też jest ekstra. Tak, właśnie, tak, tak. To nie jest wysublimowane, to jest dosłownie tym, czym jest.
Tak.
To jest telefon na głowie. I to jest telefon na głowie, bo to architekturą. No i właśnie w tej prostocie jest siła. Mhm. I nie ma co komplikować. To jest też trochę tak, że trzeba myśleć jak dzieciak, mi się wydaje, wiesz? Mm-hmm. Że to jest na pewno drag dla mnie i robienie teraz tego wszystkiego to jest trochę leczenie tego wewnętrznego dzieciaka. Jakiś escapizm, bo ja już jestem tak odrealniony, że ja nie wiem, czy mam rację, czy nie mam racji. W rzeczywistości w ogóle mnie nie ma. Plus to jest też kwestia tego, że ja tego nie robię z kimś, że to nie jest burza mózgów, to jest tylko moje. Mm-hmm. I myślę, że to jest bardzo zdrowe. Dlatego sobie pozwalam na takie ruchy jak prostota. Bo ja nie mam wiedzy teoretycznej. Ja nie skończyłem żadnych studiów pod względem, nie wiem, jakiejś historii sztuki, czy że nie biegałem nigdy z teczką, nie?
Ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie.
To ja się zaprosiłam.
Bez kitu.
To ja się zaprosiłem. Hej, jakby co?
A właśnie, dobra, tak. Bo, ale dziękuję. Bo tak, pomadka jest pierwszą osobą, która się sama zaprosiła na potwory.
Nauczoną dwójką jestem.
Tak, tak, tak.
Menadżerką swoją jestem niestety. No. To co, morze przed nami?
Tak, idziemy nad morze teraz.
Super, nie mogę się doczekać. I Irena Santor będzie mi tam bursztyny zbierać.
Jesteśmy na stogach tej bursztyny, to jest bardzo ciężka
tak?
sprawa.
I to jej to powiedz.
To było jakieś kopanie bursztynów.
Aż tak?
A kopanie bursztynów jest ponoć nielegalne.
Serio? Nie kopać bursztynów.
Kopanie bursztynów.
Już nie ma dzikich flasz, na których kopałam bursztyny. Dziękuję, super było.
Dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy. W następnym odcinku porozmawiam z Infektiką, która wystąpi 15 listopada o godzinie 20 w Plamie Gag. Filmem wieczoru będzie Zakon Diabła w reżyserii Mike'a Mendeza. Do usłyszenia.